Ciekawe, czy Napoleon lubił melon. A, jesteś.
Zależy nam na tym, żeby nie tylko malało bezrobocie, co udaje nam się bardzo dobrze stymulować, ale jednocześnie też, żeby wynagrodzenia odpowiadały kwalifikacjom.
Słuchaj, no, powiedz, no, ludzie się skarżą, że jest ta, no, inflacja.
Dzisiaj, posługując się takimi instrumentami, jakie mamy w ramach polityki krajowej, staramy się złagodzić wpływ tej obłędnej rosyjskiej polityki energetycznej.
A słuchaj, już mi tu nie trajluj, bo ludzie się skarżą, że ty jesteś bankster i z tą Unią Europejską nie bardzo umiesz rozmawiać, a oni nam to jakieś te, no, KPO i nie ma pieniędzy.
Wczoraj dosłownie pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, przyznała rację Polsce i krajom bałtyckim.
Brata mi mówiła, że się na niczym nie znasz, nie? No ale bez mi... Co to się dzieje, że wszystko takie drogie?
Cena energii jest motorem inflacji w całej Europie, jest motorem inflacji również w Polsce. Cena energii jest swego rodzaju matką wszystkich kosztów.
Na kogo by to zamienić teraz? Słuchaj, masz moje gwarancje. Proszę.
Dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Na kogo by tego gagatka zmienić? Jacek? Mariusz może? Rysiu. A. Już poszedł, ale powinien to usłyszeć wcześniej. Jak my nie wygramy, to oni wygrają. A jak oni wygrają, to znaczy, że my nie wygramy. Nic z tej Polski nie będzie. Tak myślę. Tak mi powinienem powiedzieć. Tak im powinienem powiedzieć. No i niech piją mniej też. No chyba, że herbatę. Napoleon lubił melon. Dzień dobry Państwu. Chyba pomyśleliście Państwo to samo, co ja. Jak to dobrze, że to ja nie jestem prezesem. Z dwóch powodów. Z pierwszego egoistycznego, bo bardzo się z tego cieszę, że nie jestem i nie muszę teraz za to wszystko ponosić odpowiedzialności. Ale z drugiej strony, gdybym był, to byłbym jeszcze gorszy od Kaczyńskiego. Więc dobrze jest, jak jest. No po prostu, cóż zrobimy. To tyle tytułem lekkiego dworowania. Ale chciałem Państwa na początek trochę skłonić ku refleksji. Minęło już rzeczywiście prawie 8 lat, 7 na pewno, rządów PiS-u. 7 lat rządów PiS-u. Idzie 8 rok. Druga kadencja. I można podsumować już ten okres i trzeba podsumować ten okres, żeby przebić się przez propagandę, antypropagandę i całą wojnę informacyjną, którą dziś nazywa się informowaniem, mediami. To są po prostu czołgi wytoczone w wojnie informacyjnej i z tego za wiele nie wynika, poza tym, że wszyscy układają się ile mogą i liczą na krótką pamięć. Liczą na to, że nie mamy głębszej refleksji, że nie potrafimy stanąć obok i zastanowić się nad tym wszystkim, co się dzieje. PiS zasłużył na taką solenną refleksję, uczciwą refleksję i właśnie ją dostanie. Oczywiście można zawsze powiedzieć, gdyby rządzili tamci. Ja z tamtymi miałem trudne przejścia, trudniejsze niż wielu czynowników dzisiejszych i karierowiczów z PiS-u, ponieważ to właśnie mnie nie dano nic zarabiać i tępiono mnie, gdzie mogli. W każdym miejscu, gdzie się pojawiłem, natychmiast był szlaban. Tak było w czasach Platformy. I wydaje mi się, że dzięki temu też mam takie małe prawo do oceny PiS-u obiektywnej. PiS zrobił dużo, żebyśmy poczuli się trochę lepiej w Polsce. Szczególnie w pierwszej kadencji. przywrócił trochę wiary w przyszłość, przywrócił trochę nadziei na to, że Polska będzie doceniała Polaków, będzie doceniała to, co polskie i inspirujące po polsku. Ale szczególnie czas pandemii i teraz, gdy sytuacja międzynarodowa jest coraz gorsza, gdy nasila się obłąkańcza kampania Schwaba i jemu podobnych, żeby przeprowadzić rzeczywiście, korzystając z różnych wypadków, reset i budować jakieś nowe, szalone życie, w którym nie będzie już miejsca ani na spontaniczność, ani na wolność, ani na normalne zachowania, które każdy człowiek ma inne i w tym tkwi piękno świata, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inaczej nastrojony ten zmysł swobody i wolności. Dzięki temu budujemy wokół siebie piękny świat. Dzięki temu zaskakujemy siebie. Dzięki temu zachwycamy siebie wspólnie, bo każdy jest inny. Tymczasem tu znowu inżynierowie społeczni, jak co kilka dekad, wzięli się za porządkowanie życia pod linijkę, pod wektor, pod chipa. Więc PiS rządzi w trudnym czasie, bo nakładają się na błędy rządzących także tendencje ogólnoświatowe, globalne, które wcale nie są łatwe. Na to wszystko nakłada się niemiecka agresja na Polskę, na polską niepodległość, która dla niepoznaki nazywana jest stanowiskiem rozmaitych unijnych instytucji, w których roi się od agentów. I o tym też powiem Państwu, jak w unijnych instytucjach roi się od agentów. Przypominam sobie takiego na przykład Karla Blechę, niegdyś austriackiego deputowanego do Parlamentu Europejskiego, który był po prostu sowieckim jeszcze agentem o pseudonimie Charlie. Sowieci zawsze mieli agentów w różnych instytucjach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a później Unii Europejskiej. Nic dziwnego. Są tam agenci rozmaitych wywiadów i nie działają wcale w interesie Europy nawet. Poza tym ta niemiecka buta, ta niemiecka agresja już zaczyna się przejawiać bez żadnych osłonek. Widać to w niemieckich mediach polskojęzycznych. Widać to w postawie unijnych instytucji, które są sterowane niemieckimi pieniędzmi z Banku Europejskiego, który nieprzypadkowo wcale znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Niemcy czerpały pożytek z całej Europy, a teraz szantażują Europę, że są silnikiem Europy. Jeżeli ten silnik się zatrze, to cała Europa wyleci w powietrze. A niechże się zatrze. Sprawdzimy wtedy, jak się żyje bez szwabskiego nadzoru. To tak tytułem dygresji europejskiej. Ale wracam do Prawa i Sprawiedliwości. Otóż chciałem wyraźnie powiedzieć, że nie podoba mi się wiele rzeczy, które w tej chwili czyni rząd Mateusza Morawieckiego. Przede wszystkim nie podoba mi się idea państwa na kredyt. Państwa, które poprzez ciągłe zadłużanie się zasypuje dziury i kupuje sobie elektorat, kupuje sobie jutro, nie myśląc o tym, co będzie pojutrze. I przygotowałem taką małą, krótką analizę, zwięzłą, którą przedstawię Państwu, żeby się o tym za bardzo nie rozgadywać, a potem będziemy mówić o zdarzeniach tego tygodnia. Nieubłagane okulary niedoszłego prezesa. Mamy nałożone różne fale, które w tej chwili psują nam nastrój, a przede wszystkim psują kieszenie. Więc fala pandemii i jej skutków, fala wojny na Ukrainie, do tego wszystkiego niemiecki szantaż w postaci kamieni milowych Unii Europejskiej. To jest nie do spełnienia i nie powinniśmy ich w ogóle brać nawet pod uwagę, bo i tak pieniędzy z tego nie ma. Mamy samowolkę premiera, który robi co chce, mówi co innego w Polsce, a co innego robi w Unii Europejskiej. Wygląda to zwykle tak, że w Polsce potrząsa szabelką i się odgraża, jedzie do Unii Europejskiej i potem wychodząc z salonu w Unii Europejskiej otrzepuje kolana i mówi, ale im nawtykałem. Rozdęcie zadłużenia publicznego, bardzo niepokojące, bardzo, szukam właściwego słowa, ale po prostu nieodpowiedzialne postępowanie premiera, które nie jest kontrowane i kontrolowane przez nikogo w obozie rządzącym. Tak jakby nikt tam nie znał się na ekonomii poza historykiem Morawieckim. Mamy wreszcie szantaż propagandowy, dyscyplinowanie Polaków wojną, przymuszanie Polaków do trzymania buzi na kłódkę w kwestiach ukraińskich. Co oczywiście rozbechtuje Ukraińców, rozbechtuje ich oczekiwania. Będę o tym mówił w odniesieniu do agenta ukraińskiego, pułkownika Arestowicza, tego, co on ostatnio mówił, bo To pokazuje, jak rozzuchwalamy Ukraińców w myśleniu o ich przyszłych stosunkach z Polską. Bo wyobraźcie sobie, że Ukraina wygra wojnę. I co wtedy? No wtedy z pozycji zwycięzcy będą starali się być senior partnerem w związku z Polską, który uważają już za pewny. Po drugie, na Ukrainie tylko na potrzeby polskiego widza i słuchacza mówi się o wdzięczności dla Polaków za niebywałą pomoc, jaką wyświadczyliśmy Ukraińcom i Ukrainie, nienotowaną w ogóle chyba w dziejach Europy. A na potrzeby wyborcy ukraińskiego, obywateli ukraińskich, mówi się o tym, że Polska wbija nóż w plecy, podkrada obywateli, załatwia swoje interesy, a Ukraińcom się należy w Polsce coś. I oni przyjeżdżają tu przekonani, że im się coś tu należy. Podczas gdy należy im się oczywiście człowieczeństwo, pomoc, ale w momencie, gdy mają postawy roszczeniowe, to należy się kop. Tak postępują normalni, wolni ludzie. Chyba, że są wyjątkowo cierpliwi, do takich ja akurat nie należę. Więc tak, mamy w gospodarce gospodarkę opartą na zadłużeniu zamiast na inwestowaniu w przyszłość. Zamiast planu 30-50-letniego, także finansowego i gospodarczego, mamy zadłużanie, aby dziś. Mamy koncepcję państwa żyjącego chwilą i ulegającego etycznej wygodzie dyktowanej przez sondaże. Mamy zwykły egoizm partyjny zamiast wizji służby ojczyźnie w przyszłości i dziś. Mamy kupowanie teraźniejszości bez myśli o konsekwencjach, zwłaszcza o konsekwencjach dla następnych pokoleń. Mamy cepeliowy patriotyzm, który odstręcza od prawdziwych bohaterów i wartości, ponieważ staje się nową mową, mową trawą. Najpiękniejsze idee można zohydzić w topornym, cepeliowym, buraczanym wykonaniu, które oferują nam czynownicy PiSu. Pamiętam, jak przed 2015 i krótko po, młodzież po prostu rwała się do czczenia bohaterów żołnierzy niezłomnych. Dziś staje się to cepelią. Tak jak w PRL-u obchodzono urodziny jakieś tam Wasilewskiej, Pomiotła, czy Dzierżyńskiego, czy Lenina. W Krakowie był taki plakat Lenin w październiku, tam przesunięcie czasowe, chodziło o rewolucję, a my dopisywaliśmy zawsze a koty w marcu. Dobrze, ale to znowu dygresja. Mamy wreszcie, oprócz cepeliowego patriotyzmu, prawdziwy kryzys demograficzny, zubożenie i propagandowy triumfalizm, który jest niebezpieczny, bo zakłamuje rzeczywistość. Lepsza jest najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo, to truizm. Mamy niszczenie średniej klasy, prowadzące w efekcie do wywłaszczenia Polaków. Bo gdy Polacy nie będą mieli pieniędzy, nie będą mieli przedsiębiorstw, przyjdą tutaj zagraniczne konsorcja, ludzie majętni i będą wykupować wszystko tak, jak w tej chwili wykupują na Ukrainie. Bo no w czasie wojny przecież trzeba robić prywatyzację, prawda? Tak robi pan Żołęski. 420 przedsiębiorstw, 17 milionów hektarów ziemi, wszystko sprywatyzowane. Nie pytajcie, kto kupił. Mamy wreszcie złe nastroje, lęk o przyszłość, szantaż Unii Europejskiej, nadmiar fiskalizmu, spadek tempa wzrostu gospodarczego. Na to wszystko nakładają się globalne trendy, o których mówiłem, niszczące i moralność, i społeczeństwo, i gospodarkę. Czeka nas prawdziwa przerwa pokoleniowa, która może się wydłużyć, ponieważ w tych latach młodzi ludzie nie pojmują pewnych podstawowych zasad. Nie wiedzą, że skoro biorę, to coś muszę dać. Bo nie ma darmowego lunchu, jak mówił Milton Friedman. Życie ma cel etyczny. Nie tylko materialny i doraźny. Kocham swoją rodzinę, kocham swój naród, kocham swój kraj. Służę. Znakomicie mieli to wpojone Polacy z II Rzeczpospolitej, które nie idealizuje, ale wychowanie wtedy pokoleń było piękne. Oni byli gotowi do służby. Co zresztą dla elit skończyło się fatalnie. Ale dzięki temu Polska jest dzisiaj taka, jaka jest. Więc kocham, pomagam, służę. dziś bardzo niemodne postawy. Jestem pokorny. Czyli chcę się uczyć. Nie jestem najlepszy. Nie jestem najważniejszy. To dziś takie niemodne i zapomniane. I wreszcie nie służę zielonym i czerwonym cielcom, a jedynie Panu Bogu Najwyższemu i ludziom. Prawda, jak to doskonale porządkuje myślenie. I na koniec bardzo zaniepokoił mnie spacer po ulicach Warszawy, Łodzi, Krakowa w ostatnich dniach. Tak wielu ludzi o nieeuropejskich karnacjach, tak wielu ludzi nie stąd, dawno już nie widziałem. Skąd oni się wzięli? Skąd nagły wysyp tysięcy obcych na polskich ulicach? Czy aby nie dokonuje się taki udajony proces multikulturalizowania Polaków? Nie można było ich rozbić i zdobyć, atakując wprost katolicyzm i chrześcijaństwo i polskość? To się ich rozwodni. Tak to wygląda w dużych miastach. Obejrzyjcie ulicę. Obejrzyjcie się za siebie. Pooglądajcie, ilu ich jest. Skąd oni się wzięli? Bo nie słyszałem o tym, żeby naraz tu jakieś emigracje poza ukraińską wpłynęły. Na to wszystko zwracajmy uwagę, bo pilnujmy Polski. Nie będziemy pilnować Polski, to nam ją po prostu ukradną. A PiS-owi już nie wierzę. Z tych powodów, o których powiedziałem. Ja im już nie wierzę. I teraz pytacie Państwo to najtrudniejsze pytanie, jakie mi zadajecie. Na kogo w takim razie głosować? Skoro wygląda na to, że w wyborach wystartuje postkomuna, czyli ZSL, SLD, jakieś jeszcze inne komunistyczne mieszanki. Wystartuje Platforma, która służy Berlinowi już wprost, bez żenady. Wystartują jakieś dziwne eksperymenty, pewnie potworzone typu sztukmistrz z TVN-u, Płakuś, czy paru jeszcze innych. I wystartuje PiS i Konfederacja, która coraz bardziej mi się nie podoba zresztą. Dlaczego mi się Konfederacja nie podoba? Ponieważ nie lubię wpływów rosyjskich w polskiej polityce. Bo w polskiej polityce możemy zauważyć stronnictwo niemieckie, stronnictwo amerykańsko-izraelskie, o czym zresztą też będę mówił, bo w Polsce organizowana jest w Warszawie niedługo w grudniu konferencja ukraińsko-izraelska. Bez udziału Polski w Warszawie nam organizują konferencję. Powiem o tym, bo to bardzo też znamienne i oburzające. Jest partia amerykańsko-izraelska, jest partia niemiecka, jest partia, w której są duże wpływy rosyjskie. Jest tam bardzo wielu porządnych ludzi. Może nawet większość. Ale dlaczego przebijają się tylko te prorosyjskie głosy? Jakby zgodne z propagandą Kremla i Sputnikiem. Możecie mnie atakować za to, że mi się nie podoba Konfederacja, ale mówię to wprost, bo tak myślę. Konfederacja nie podoba mi się z powodu tego, że jest niejednorodna, że nie wiadomo, co z nią będzie, że te tarcia, które tam w niej są marionetkowe, operetkowe wręcz. I tylko zachodzi pytanie, dlaczego nie ma stronnictwa polskiego? Tylko nie idę w te dywagacje. Chcę odpowiedzieć dokładnie Państwu teraz na pytanie, na kogo głosować. Otóż ten zestaw, który się nam rysuje na najbliższe wybory, jest nie do przyjęcia. Ten zestaw musi być uzupełniony o partię, na którą ja z czystym sumieniem będę mógł oddać swój głos. Dlatego marzy mi się powstanie stronnictwa wolnych Polaków. Konserwatywnego i konserwatywnego w gospodarce, prawicowego w gospodarce również. Bo trzeba odbudowywać to, co porozdawano, to, co zmarnotrawiono, trzeba to wszystko odbudować. Nikt nam nic nie da, jeżeli sami nie wytworzymy, nie stworzymy. Stąd potrzebne jest stronnictwo wolnych Polaków. Wielokrotnie już rozmawiałem z różnymi liderami, liderkami ugrupowań wolnościowych, ugrupowań protestu przeciwko pandemicznym, ograniczeniom naszych praw, którzy mieli rację, o tym też będę mówił. I co? Czekam na moment, kiedy nastąpi zjednoczenie znaczących grup, ale myślących po polsku, polskich patriotów i ludzi odważnych, którzy nie boją się przeciwko mainstreamowi, przeciwko dominującym opiniom wystąpić i powiedzieć prawdę. Takie ugrupowanie mówiące prawdę, takie ugrupowanie gwarantujące wolność, takie ugrupowanie, które powie, nie poddamy się dyktatowi Światowej Organizacji Zdrowia. Nie będziemy wykonywać posłusznie jak Morawiecki postanowień szczytów klimatycznych, gdzie się modlą do zielonego cielca. Nie będziemy wreszcie wykonywać antypolskich działań, udając, że jesteśmy Polakami. To wszystko jest ważne i czeka na wyrazicieli. A zatem jestem człowiekiem chodzącym po ziemi. I nie ma, dużo jest marzeń w mojej głowie, ale w polityce marzeń nie ma. Jeżeli nie powstanie stronnictwo wolnościowe, które zjednoczy wszystkie ruchy wolnych Polaków, ale nie wariactwa i nie promoskiewskie, bo to dużo jest inspirowanych też przez różne obce wywiady, ale prawdziwy, oddolny ruch z Ciechanowa, z Płocka, z różnych miejsc Polski, z mojego Zakopanego może też, z różnych miejsc Polski, jeżeli nie powstanie takie stronnictwo, nic z tego nie będzie. Nie myślę też jako realista, że naraz takie stronnictwo wygra wybory. Nie. Ale takie stronnictwo może osiągnąć wynik, który zmusi PiS do koalicji. A wtedy dobra nasza, bo wtedy PiS będzie musiał wysłuchać głosów wolnych Polaków. Taki rysuje mi się realny scenariusz, no, ale do wyborów jeszcze trochę czasu. Nie uciekam od odpowiedzi na to pytanie. Jak macie lepszą odpowiedź, proszę podajcie. Ja chętnie posłucham, chętnie przeanalizuję, chętnie powiem, że się myliłem. Ale tak na dziś to wszystko wygląda. Po tej analizie, którą wam powiedziałem, przepraszam, że tak długo. Wracam już do konkretów. Mój kolega Mauro z Brazylii wraz z drugim moim przyjacielem, Wladimirem z Czech, napisali niezwykłą książkę o tym, jak czeska, czechosłowacka, komunistyczna STB usiłowała dokonać przewrotu w Brazylii. I prawie im się udało. Dzięki temu, że mają takie kontakty, otrzymałem od nich ciekawą informację. Dziękuję Mauro, dziękuję Władimir i już Państwu opowiem. Jest to kolejna informacja o kuźni rosyjskich nielegałów, którzy oblepiają instytucje międzynarodowe całego świata. Są w ONZ-cie, są w WHO, są w FAO, są w UNICEF-ie, są wreszcie we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc, zastanawiam się, ilu nielegałów Rosjanie wsadzili nam, korzystając z fali uchodźców ukraińskich. Ilu w tej chwili śpiochów, nielegałów, dywersantów, prowokatorów jest w Polsce, w tej masie. Ale to pytanie, na które odpowiedź, mam nadzieję, znają służby, chociaż jak znam służby, to nie mam wielkiej nadziei. Więc dzięki moim współpracownikom, proszę zobaczcie, tu jest tekst z portugalskiego BBC News Brasilia, wydawanego w języku portugalskim. Został złapany następny nielegał. Mówiłem Państwu o szpiegu rosyjskim złapanym w Tromsø w Norwegii, który szpiegował też instytucje europejskie, ale i NATO. A tu mamy następnego szpiega rosyjskiego. Mężczyzna przedstawiał się jako Victor Miller Ferreira. Victor Miller Ferreira załatwił sobie staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze w Holandii. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że kontrwywiad holenderski zaczął sprawdzać jego linię biograficzną i znalazł punkty zaczepienia, które doprowadziły do tego, że Victor Miller Ferreira wcale nie jest Victorem Millerem Ferreirą. Kontrwywiad zgarnął go w lecie tego roku, kontrwywiad holenderski, a został przekazany Brazylii prosto z samolotu linii KLM z Holandii. Holendrzy ostrzegli Brazylijczyków, że jest szpiegiem podającym się za Brazylijczyka. Został zatrzymany w Amsterdamie i teraz przebywa w więzieniu w Brazylii. Naprawdę nazywa się Siergiej Władimirowicz Czerkasow. Jest nielegałem i w tej chwili przebywa uwięziony w Komendzie Federalnej Policji w São Paulo. Oczywiście Rosjanie są bardzo sprytni i już wymyślili strategię odzyskania Siergieja Władimirowicza Czerkasowa. Ambasada rosyjska wystąpiła o ekstradycję Czerkasowa, ponieważ ciąży na nim zarzut karny handlu narkotykiem i udziału w przestępczości zorganizowanej. Bardzo to sprytne. Rosjanie chcą, żeby Brazylijczycy poddali ekstradycji Czerkasowa, a Czerkasow wróci do Moskwy i rozpłynie się we mgle. Ale wymyślono taką drogę karną, zgodą z prawem międzynarodowym. Doceniajmy Rosjan, bo są sprytni. Więc rosyjski rząd organizuje operację wydostania go z Brazylii. Ambasada rosyjska wystąpiła do Federalnego Sądu Najwyższego o ekstradycję do Rosji. Od prezydenta Brazylii do 1 stycznia będzie to Bolsonaro, a od 1 stycznia 23 Luiz Ignacio Lula, komunista i łapówkarz brazylijski, który wygrał wybory. No, różnie to może być. Z Rosji przygotowano odpowiednie zarzuty, tylko co ciekawe, pan Ferreira przebywa w Brazylii od 2010 roku, a zarzuty postawiono mu w 2022, jak już był aresztowany w Holandii. Wtedy prokuratura rosyjska szybko przysłała list, że jest poszukiwany za handel narkotykami, udział w przestępczości zorganizowanej. Jakby mówiąc, wy macie szpiegomanię, bo tu też wydano takie oficjalne oświadczenia rosyjskie, macie szpiegomanię i po prostu nie rozumiecie, że to zwykły przestępca, który się ukrywał pod innym nazwiskiem. No, przestępcy nie są tak wyrafinowani jak wywiady. Droga pana Czerkasowa wyglądała tak. Przybył do Brazylii w 2010 roku jeszcze jako Rosjanin, potem gdzieś się rozmył we mgle i w 2012 roku pojawia się już jako Victor Miller Ferreira. Zdobył brazylijskie prawo jazdy, dowód rejestracyjny, rejestrację w spisie wyborców, zaświadczenie rezerwisty brazylijskiej armii i paszport brazylijski. Miał nawet kartę zdrowia upoważniającą do brazylijskiego ZUS-u. Dostał, na koniec dostał list gwarancyjny od konsula generalnego Rosji. Podejrzany o przestępstwa w Rosji, które rzekomo popełnił w 2011, ale wniosek o ekstradycję dwa miesiące po aresztowaniu w czerwcu 2022 roku dopiero, więc też interesujące. Co jeszcze się udało dowiedzieć o panu Ferreirze? Przede wszystkim znowu był prany, jak klasycznie nielegał GRU, ponieważ skończył szkołę wojskową GRU, co też już wiemy. Ta sama ścieżka jak poprzedniego nielegała, czyli znowu znajomość portugalskiego. Portugalski anglosasom w akcencie kojarzy się właśnie z portugalskim i Rosjanie mają podobny akcent w angielskim jak Portugalczycy, więc łatwo tutaj się ukryć. Studiował w Stanach Zjednoczonych pan Ferreira Czerkasow. W 2017 roku podjął studia, studiował do 2020 roku w prestiżowym John Hopkins University. Tak samo podobnie jak pan Czerkasow działali słynni z próby zabójstwa Skripala operatorzy Nowiczoka Aleksander Pietrow i Ruslan Baszylow. Więc to nie jest nowina. Ciekawe, prawda? Ta rosyjska ścieżka, wyrafinowana ścieżka osadzania setek nielegałów w świecie, prania ich przez kraje, gdzie jest słabszy kontrwywiad i umieszczania przy instytucjach Unii Europejskiej. No ten przy Międzynarodowym Trybunale Karnym. No i mamy kolejnego w hodowli nielegałów. Będę to wyłapywał do Państwa i pokazywał, jak bardzo wyrafinowane są te rosyjskie sieci szpiegowskie. Oczywiście to nie świadczy, tylko Rosjanie to robią. Nie świadczy o tym. Teraz trochę o wojnie. Spójrzcie Państwo, jak rzeczony już Aleksandr Arestowicz mówi o Polsce. Pięknie. To specjalnie dla Polski wypowiedź, by łechtała nasze ucho. Ale jak przeanalizujecie tę wypowiedź, tę rozmowę, to zauważycie, że tam tkwi pewna koncepcja, którą w elitach, ale można użyć takiego słowa ukraińskich, w tej chwili się upowszechnia. Ukraina musi być senior partnerem w nieuchronnym związku Ukrainy z Polską. Czy ktoś pytał obywateli Polski o zdanie? W najbliższych wyborach ta kwestia będzie ważąca i mam nadzieję, że PiS nie popełni zdrady narodowej w postaci nadania praw wyborczym Ukraińcom. Bo jeżeli tak, to będziecie podlegać pod Trybunał Stanu, który kiedyś powstanie. Jeżeli to zrobicie. Pięknie mówi Arestowicz o Polsce. Mówi się o skali pomocy Polski dla Ukrainy jako niezwykłej, tylko że to mówi się na użytek Polski, a tam mało jakby. Jesteśmy skazani na konkurencję, tak wynika z wypowiedzi pana Arestowicza. I to konkurencję, w której Ukraińcy chcą, żeby pierwsza była Ukraina. Mogą do tego użyć broni w postaci swojej mniejszości w Polsce. Musimy być na to przygotowani. I to niezależnie od tego, czy nam się podobają Ukraińcy, czy nie podobają Ukraińcy, czy jesteśmy zwolennikami PiS-u, czy przeciwnikami PiS-u, musimy brać pod uwagę taki rozwój sytuacji, ponieważ nie może być mądry Polak po szkodzie, tylko musimy przygotować się na najgorsze zagrożenia, skoro już tak jesteśmy prasowani, Polska i Ukraina. Tu blog Drakona Raz, którego zaczerpnąłem tą wypowiedź Arestowicza, dosyć ciekawa, naprawdę warto się temu przyjrzeć. A skoro już mówię o Ukrainie, to nie mogę przemilczeć nagrody imienia Stanisława Wincenca, którą przyznała Rada Miasta Krakowa pewnej pisarce ukraińskiej. Oto szczegóły. 12 listopada Rada Miasta Krakowa przyznała nagrodę imienia Stanisława Wincenca dla ukraińskiej pisarki Oksany Zabuszko. Wręczenie nagrody nastąpi 22 listopada. Ale ja Państwa uczulam na datę 21 listopada, bo wtedy będzie publiczne spotkanie z panią Oksaną Zabuszko. Dla wielu z Państwa ta pani, nazwisko tej pani nic nie mówi. Może ktoś czytał parę jej książek, chociażby takich jak Badania terenowe nad ukraińskim seksem. Powieść pani Zabuszko. Pani ma, Zabuszko ma takie modne fiksacje. Albo najnowszą wydaną przez Agorę powieść Planeta Piołun. I teraz spójrzcie na stronę Urzędu Miasta Krakowa, gdzie prezydent Krakowa pisany jest zawsze dużą literą. Ja tam pisał Komuch Majchrowski z trudem, z szacunku dla polskiej ortografii, utrzymując dużą literę przy nazwisku Majchrowski. Ale oni piszą inaczej. No dobrze, ale tu uzasadnienie. Aby umożliwić publiczności spotkanie z uwielbianą przez polskich czytelników pisarką, prezydent Krakowa z dużych liter zaprasza na spotkanie po stronie pamięci poniedziałek, 21 listopada, godzina 18 w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25. Zapamiętajcie Państwo, jeszcze raz. Poniedziałek, 21 listopada o 18 w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 będzie publiczne spotkanie z Oksaną Zabuszko i z radnymi, a także jurorami, którzy przyznali jej tą nagrodę Rady Miasta Krakowa. Dlaczego uczulam Państwa na to i apeluję do krakowian i tych, którzy będą w Krakowie, przyjdźcie na to spotkanie i zapytajcie panią Zabuszko o kilka spraw. Przede wszystkim o jej wypowiedź, tym razem dla Newsweeka. Spójrzcie, żeby udowodnić, że nie jestem gołosłowny, to wywiad dla Newsweeka z 2016 roku, w którym wypowiada się na temat firmy Wołyń, do którego scenariusz pisał znany Państwu Stanisław Srokowski, znakomity znawca spraw kresowych i Wołynia i rzezi wołyńskiej urządzonej przez Ukraińców tam. Oksana Zabuszko w 2016 roku powiedziała: film Wołyń jest jak nóż wbity w plecy. Twierdziła też, że nie jest to dobry czas na robienie takiego filmu. Niedobra jest o tym mówić. I cytat następny. Nie było święcenia noży w cerkwi grekokatolickiej. To cytat z wywiadu. Co by pan powiedział, gdyby pokazano panu film, gdzie Polacy z okazji każdego święta zabijają Żydów? Zapamiętajcie, Oksana Zabuszko, 21 listopada tego roku, Rynek Główny 25. Pewnie by się panu to nie spodobało, dodaję. Ta scena w Wołyniu bardzo mnie boli. Otóż było święcenie noży w czasie rzezi wołyńskiej, a nigdy nie było mordowania Żydów pani Oksano z okazji świąt polskich. Chciałaby pani, żeby tak było, żeby postawić znak równości pomiędzy bandytami z UPA, rzezimieszkami spod znaku Tryzuba, a polskim podziemiem, czy Polakami, czy polskim patriotami. Nie ma tego znaku. Wy byliście w czasie II wojny światowej kolaborantami Hitlera i mordercami. I przyznajcie się do tego i mówcie o tym, bo pan Arestowicz też mówi, że znakomicie, jeżeli jedna strona zapomni o wszystkim, czyli Polacy, wtedy jest pojednanie. Nie. Nie ma nigdy pojednania, jeżeli jedna strona i druga strona nie wyzna swoich grzechów, nie stanie w prawdzie. Kłamstwo nie jest platformą do pojednania między narodami. Kłamstwo jest platformą do zniewolenia jednego narodu przez drugi. Albo zniewolenia wszystkich. Bo kłamstwo zniewala. Newsweek, wywiad z 2 listopada 2016 roku. Wołyń jest jak nóż wbity w plecy. Wołyń, film Wołyń. Chciałbym, żeby pani Zabuszko powiedziała, że Wołyń, jako masakra dokonana przez ukraińskich nacjonalistów, jest jak nóż wbity w plecy porządnym Ukraińcom. Ale ona mówi, że film Wołyń jest jak nóż wbity w plecy. Może ktoś ją potrząsnął za mocno. W 2016 roku pani Zabuszko opublikowała też w mediach społecznościowych wpis z okazji rocznicy śmierci bandyty i mordercy Romana Szuchewycza, dowódcy UPA. Był jednym z tych, którzy w pojedynkę zmienili bieg historii. Pani Zabuszko klęka przed Szuchewiczem, bandytą i mordercą. Szuchewicz jest odpowiedzialny m.in. za ludobójstwo Polaków w Małopolsce Wschodniej. A żeby tego było mało, Szuchewicz był kolaborantem hitlerowskim. Był oficerem batalionu Nachtigall, kolaborującego z hitlerowskimi Niemcami. W szeregach niemieckiej policji pacyfikował wioski na Białorusi. Ukatrupiony został w 1950 roku. Taki to bohater. Hieroi. I teraz ta pani będzie nas pouczała. No. Dobrze, tyle. Wybaczcie państwo emocje, ale naprawdę czasami wydarzenia nadwyrężają też sposób myślenia. Teraz spójrzcie państwo na Chiny, żeby trochę ochłonąć, bo daleko. Otóż z okazji ostatniego zjazdu Komunistycznej Partii Chin na koniec zjazdu siłą wyprowadzony został były prezydent Chin Hu Jintao. Sceny całkiem jak z czasów Stalina KPZR. Hu Jintao został wyprowadzony siłą, pewnie gdzieś zniknie w odmętach chińskiego wszechświata. Pozycję cesarza chińskiego potwierdził i zdobył na trzecią kadencję Xi Jinping, a z biura politycznego zniknęli wszyscy krytycy Xi Jinpinga. Gdzieś zniknęli, rozmyli się. Czysty stalinizm. Tak jak ludzie, którzy znikali z fotografii ze Stalinem. Z 7-osobowego Komitetu Stałego Politbiura zniknęli wszyscy, którzy nie chcieli popierać polityki Xi Jinpinga. To jedno. I druga informacja, która się z tym wiąże. Red Voice Media podaje, spójrzcie. Oto jak Chińczycy buntują się przeciw lockdownom. Wioska Guangdong. Proszę spójrzcie na wideo z protestu. Nie jest bezpiecznie. Nie jest spokojnie w Chinach. To tylko pozory. Tam toczy się walka o wolność mimo wszystko. Już nie mówię o Xinjiangu, gdzie mordowani są Ujgurowie, bo to temat na zupełnie nową wypowiedź. Ale pamiętajcie państwo, że Chiny to nie taka kaszka z mleczkiem, jak się niektórym wydaje. Jeszcze do spraw ukraińskich. 14 grudnia w Warszawie odbędzie się ukraińsko-izraelski pierwszy szczyt technologiczny. Spójrzcie. Oto jak Izraelczycy i Ukraińcy zorganizowali nam w Warszawie szczyt technologiczny. Nie ma żadnych prelegentów ze strony Polski. W ogóle Polska nie istnieje w tym szczycie. Ukrainian Israeli Innovation Summit 2022. Proszę zobaczyć. Ciekawe to, prawda? Jak nam tu Ukraińcy z Izraelczykami organizują imprezy w Warszawie. W ogóle nas nie pytają o zdanie. A propos Izraela, właśnie znamy wyniki wyborów. Bibi Netanyahu, na którym ciążą zarzuty korupcyjne, z powrotem wraca do władzy jako premier, ale w bardzo trudnej koalicji. Tym razem jednym z koalicjantów jest Itamar Ben-Gurion. To jest zatwardziały kahanowiec. Przypomnę, że rabin Meir Kahane twierdził, że dobry Arab to martwy Arab i że wszystkich Arabów trzeba deportować z Izraela. Zarzucano mu terroryzm. Organizacja rabina Kahane była wpisana na listę organizacji terrorystycznych. Został ukatrupiony 5 strzałami przez egipskiego zamachowca Araba w 1990 roku, jak pamiętam. A to jego wierny uczeń, Itamar Ben-Gurion. Więc wraca Bibi Netanyahu, ma 64 mandaty w 120-osobowym Knesecie. Ben-Gurion, jego poglądy to są podobne jak nieboszczyka Kahane. Wywalić wszystkich Arabów z Izraela. Ben-Gurion należał do partii Kach, potem do Żydowskiej Ligi Narodowej, a ostatnio do OCMY, czyli partii Żydowska Siła. Mają 6 mandatów. Weszli do koalicji z Bibi Netanyahu. a otwarcie głoszą, że prawo halachy powinno zastąpić prawo państwowe. Halacha to żydowski odpowiednik prawa szariatu. Tak upraszczają. No to wspaniale, prawda? Teraz Białoruś. Znowu bardzo przykra informacja. Prokuratura obwodu grodzieńskiego skierowała do sądu wniosek o likwidację spółki Klery Gata, która prowadziła, zdaniem prokuratury, nieformalnie Związek Polaków na Białorusi. W ten sposób likwidowane są już wszelkie instytucje polskie na Białorusi. Prokuratura grodzieńska pisze tak. Z naruszeniem prawa podmiot gospodarczy oprócz działalności statutowej realizował cele i zadania stowarzyszenia publicznego, które nie było zarejestrowane w Republice Białoruś w sposób przewidziany prawem. Więc represje dla spadają coraz mocniejsze na Polaków na Białorusi. Teraz nasi zachodni sąsiedzi. Niemiecka firma Wintershall Dea, będąca częścią koncernu BASF, dostarczała paliwo, które Rosja wykorzystywała dla samolotów bojowych na Ukrainie. Teraz i dostarcza. To przyznam śledztwo telewizji CDF i Szpigla. Dostarczała kondensat gazowy dla rosyjskiego dostawcy paliwa do silników odrzutowych, będącego częścią Gazpromu. Czyli tu mamy wielkie sankcje, wielka wojna, a Niemcy dostarczają paliwo do samolotów bojowych rosyjskich i najchętniej to by podali Rosjanom rękę, żeby zgnieść Europę Środkową. W takich czasach żyjemy. Tu Niemcy się nie zmienili. Winston Churchill mawiał, że Niemcy co 50 lat powinny być profilaktycznie bombardowane. Kto wie, czy nie miał racji? To kto ich ma bombardować? I czym? W styczniu, od stycznia tego roku do listopada cały Zachód, tak rozumiany jako NATO i przyległości, udzielił Ukrainie 41 miliardów euro pomocy wojskowej. Gdzie to wszystko się znajduje? Czy tylko na froncie? Czy też na pęczniejących kontach ukraińskich oligarchów? To odpowiedzcie sobie państwo sami. Albo zajrzyjcie do Pandora Papers. Panama Papers, Pandora Papers, jak to sobie chcecie poszukać. Spekulant Warren Buffett inwestuje w chipy. Kupił akcję Taiwan Semiconductor Manufacturing za 4 miliardy dolarów. Za pośrednictwem Berkshire Hathaway. Berkshire to jest taka korporacja, która obok BlackRock, Vanguard, Fidelity i State Street występuje jako jeden z głównych posiadaczy wielu kontrowersyjnych, konkurencyjnych ze sobą akcji. I Buffett, skoro Buffett, największy spekulant, jeden z największych obok Sorosza spekulantów giełdowych, inwestuje w chipy, to znaczy, że liczy na to, że będzie miał zarobek. Zarobku za to nie ma nasz ulubiony Mark Zuckerberg. Cukrowa góra się topi i tutaj dane. Otóż odkąd założył firmę Meta i podporządkował jej Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, przeżywa wielki kryzys, a podgryza go bardzo mocno zarówno Apple, jak i TikTok. I tak, w zeszłym roku wartość rynkowa firm pana Zuckerberga wynosiła bilion dolarów. Teraz ledwie 330 miliardów. Czyli spadek o 2/3. Osobisty majątek Zuckerberga zmalał o 77 miliardów dolarów. Zwolnił już 11 tysięcy pracowników i wyraźnie przegrywa z pomysłami koncernu Apple. Czy dobrze życzymy Zuckerbergowi? No, temu cenzorowi, który powinien w Związku Sowieckim zasiadać i cenzurować, chyba najlepiej nie życzymy. Zobaczymy, jak sobie Elon Musk poradzi z Twitterem i w którą stronę to pójdzie, bo od tego zależy bardzo wiele. W Polsce minister rozwoju i technologii pan Waldemar Buda na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjął decyzję o przejęciu aktywów Gazpromu w Polsce. Chodzi o udział, przede wszystkim o udziały w spółce Europolgaz, w której Rosjanie mieli 48%, zawiadując gazociągiem jamalskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to są na razie tylko prawne konsekwencje. Teraz kilka jeszcze ciekawostek. Zwróćcie uwagę na artykuł w Nature, który wprost, to akurat mam z portalu Daily Skeptic, artykuł w Nature, który pochwalił wprost stosowanie tajnych strategii psychologicznych jako propagandy w celu wywołania posłuszeństwa podczas pandemii COVID. W artykule znajduje się nawet wezwanie do podwojenia tych wysiłków następnym razem. Jakim następnym razem? Co będzie następnym razem? Nie wiemy. A skoro już na chwilkę tylko, uprzedzam, wszedłem na konika pandemicznego, to zobaczcie Państwo wypowiedź Tuckera Carlsona z Fox News. Sprowadza się ona mniej więcej do tego zdania. Wszyscy antyszczepionkowcy. Ja nie czuję się antyszczepionkowcem, nigdy nie byłem. A dobra. Wszyscy antyszczepionkowcy, którzy źle odczytywali dane, rozpowszechniali dezinformacje, zasłużyli na cenzurę, zasłużyli na zwolnienia z pracy lub na poniesienie konsekwencji, wszyscy oni mieli rację. Tucker Carlson. I jeszcze nasza ulubiona cierpiętnica, celebrytka, biedusia skazana na długoletnie więzienie, czyli Ghislaine Maxwell, agentka Mossadu i towarzyszka życia Jeffrey'a Epsteina. Niedługo pokaże się kolejny odcinek serialu Obrzydliwie Bogaci, tym razem poświęcony właśnie Ghislaine Maxwell. Założę się, że tak jak w odcinku o Epsteinie, na Netflixie możecie oglądać go, nie będzie mowy o powiązaniach z wywiadem izraelskim. Epstein, tam nie było ani słowa o agenturze, ale tylko, że byli złymi ludźmi i wykorzystywali małoletnie dziewczynki. Tak. I następny jeszcze news o Ghislaine Maxwell, bo tak łatwo się od niej nie odczepimy. Tym razem z Vanity Fair, to takie dla pani przede wszystkim, czy Tadełko? Więc w czytadełku napisali, że Ghislaine Maxwell bardzo dobrze zaaklimatyzowała się w więzieniu, Tallahassee na Florydzie, otoczyła się przyjaciółmi, pracuje 6 godzin w bibliotece, codziennie ćwiczy oraz uczestniczy w warsztatach gancarskich. Zaprzyjaźniła się z innymi więźniarkami. Jaka przyjemna kobieta, prawda? A skoro mówimy o przyjemnych kobietach, to również z Polski mam taki przykład przyjemnej kobiety. Pani bardzo przyjemna zabiła sąsiada, ponieważ dowiedziała się, że sąsiad zabił jej psa. Potem z dwoma innymi usiłowała poćwiartować tego sąsiada i wyniosła go do lasu, gdzie go znaleziono. Znaczy ciało znaleziono. Pierwotnie sąd okręgowy w Zamościu skazał ją na 25 lat więzienia, ale teraz, jak wyszło na jaw, że zabiła tego pana, ponieważ on zabił jej psa, sąd apelacyjny złagodził wyrok do 16 lat więzienia. Po 12 będzie mogła wyjść na wolność. O. To jakby z filmu Agnieszki Holland Pokot, gdzie źli myśliwi są mordowani przez świętą aktywistkę zielonej energii i zieloną mi. I ona idzie w końcu do zielonego raju, ekologicznego raju. Prawda? To te idee teraz działają. Więc tam mamy Ghislaine Maxwell, która czyta książki, lepi garnki i przyjaźni się z więźniarkami, a tutaj biedną kobietę prześladowaną przez system sądowy, której zły człowiek zamordował psa. No to musiała go zabić przecież, oczywiste, nie? Dobrze, nagromadziłem już tych straszno tyle, że muszę przejść do wiadomości pokrzepiających. A więc tak, z wiadomości pokrzepiających. Prezydent Gruzji Solon Zurabiszwili ogłosił, że od czasu mobilizacji w Rosji do Gruzji wjechało ponad 700 tysięcy mężczyzn, zwiało z Rosji. 700 tysięcy zwiało tylko do Gruzji. No w sumie informacja pokrzepiająca, bo jak sobie wyobrazimy, że tych 700 tysięcy mogłoby być w armii rosyjskiej, to już lepiej jak zwiali do Gruzji. Inna wiadomość pokrzepiająca. Nasz rząd zaostrzy wymogi weryfikacji kierowców sieci taksówkarskich. I tu podane w oficjalnej informacji z powodu plagi gwałtów w taksówkach z aplikacji. To dobrze, prawda? Pokrzepiające. Prochy prezydentów na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego złożone zostały do sarkofagów w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wielu narzeka na tą świątynię, teraz to przynajmniej tam kilku patriotów spoczęło. Rewolucyjna operacja w Polsce. Usunięto guza mózgu u 10-latka bez otwierania czaszki. Chłopiec po 2 dniach wrócił do domu. Dokonali tego neurochirurdzy z Centrum Zdrowia Dziecka. Gratuluję panu, na chwilę czoła. Inna dobra informacja. Silnik ze Szczecina lepszy od Tesli. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego stworzyli silnik elektryczny, który jest bardziej oszczędny od stosowanych obecnie silników konwencjonalnych. Na tym silniku ponoć można przejechać kilkadziesiąt kilometrów dalej niż Tesla. Kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego w Watykanie, odmówił wywiadu dla telewizji TVN. A dlaczego? Giovanni Battista Re oświadczył. Dowiedziałem się ze zdumieniem o programach, które obrzuciły błotem postać świętego Jana Pawła II. No wreszcie jakiś hierarcha, który ma charakter. Sądząc po niektórych u nas, to rzeczywiście można się zasromać. A on, proszę bardzo, paszli won. Po włosku pięknie powiedział. No i wreszcie, to dla mnie to informacja bardzo pokrzepiająca. I wreszcie pokrzepiająca informacja. Spójrzcie państwo, nastąpiło symboliczne przekazanie pieniędzy z naszej zbiórki Czortków 1940-2022. Pomoc Polakom ofiarom wojny na Ukrainie na ręce biskupa Lechowicza, ordynariusza polowego Wojska Polskiego, który gwarantuje swoim autorytetem, że pieniądze te zostaną przekazane polskim rodzinom, które ucierpiały w czasie wojny. Wykaz tych rodzin będziemy dostawać na bieżąco, także wykaz darów, które dostały te rodziny. Będziemy mieć na to cały czas wpływ, na wydatkowanie każdej złotówki, a w tej chwili przekazałem te pieniądze już dla pomocy Polakom na wschodzie i pod patronatem biskupa Lechowicza, znakomitego biskupa. Tu spójrzcie, relacja krótka z tego wydarzenia.
Jest nam bardzo miło poinformować państwa, że akcja Czortków 1940-2022 właśnie znajduje swój finał. Przekazujemy kwotę 352 240 zł na ręce księdza biskupa, ordynariusza Wojska Polskiego i pod patronatem księdza biskupa ta kwota będzie przekazana dla Polaków ofiar wojny na Ukrainie. Jest nam bardzo miło i wasza świątobliwość, bardzo mi przyjemnie jest.
Dziękuję bardzo panu reporterowi, a przede wszystkim dziękuję za inicjatywę i wszystkim ofiarodawcom. Ja się zobowiązuję przekazać tę kwotę na konto Caritas Ordynariatu Polowego i we współpracy z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działającym przy Konferencji Biskupatu Polski. Z całą pewnością te pieniądze albo w formie pieniężnej, albo w formie zakupionych przez te pieniądze darów trafią do rodzin polskiego pochodzenia żyjących na terenie Ukrainy, odczuwający w sposób bardzo taki bolesny skutki również i materialne toczące się wojny. Bardzo dziękuję za dar serca, za ofiarność wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że możemy tę kwotę w sposób dobry, zwłaszcza teraz w perspektywie również Świąt Bożego Narodzenia, przekazać naszym braciom i siostrom na Ukrainie. Dziękuję panie doktorze, dziękuję wszystkim działającym w Fundacji Czortków.
Dziękuję bardzo.
Wśród ofiarodawców i ludzi, którzy przyczynili się do zebrania tej pokaźnej kwoty, są również artyści z Polski, którym chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Wszystkich was obejmuję moją modlitwę. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy wam, ofiarodawcom, a nade wszystko niech też spocznie na tych wszystkich, do których ta kwota czy dary związane z tą kwotą pieniężną trafią. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna Świętego niech stąpi na was i pozostaje na zawsze.
To tyle, co w tym tygodniu się nazbierało. Mam nadzieję, że wiadomości pokrzepiające pokrzepiają, że myślicie poważnie o Polsce i że wiecie, że tylko od was zależy, jaka ona będzie i nie oglądajcie się na nikogo innego. Już dziś przystąp do działania ty i ty i ty, wszyscy. Bo jak my będziemy opieszali, leniwi i skanapowani, to oni za nas urządzą Polskę tak, że jej nie poznamy. Musimy Polski pilnować. Mamy jeszcze szansę, żeby to wszystko poszło inaczej, niż na to wygląda. Wszystkiego dobrego. Dziękuję uczestnikom zlotu Klubów Przyjaciół w Łodzi. Wyszło pięknie, wyszło poważnie i jestem zbudowany i zachwycony wielością pomysłów i jakością postaci, które w naszych klubach działają. To naprawdę elita. Będziemy to wszystko chuchać, dmuchać i rozwijać, żeby się Polsce przydało w jakimś projekcie, który zbudzi nadzieję i porwie ludzi. Wierzę w to, że tak się stanie. Zdrowia i wolności.